Witamy na kolejnym wykładzie z hełma. Lipcowa niedziela, pierwsza w tym miesiącu, stąd w nieco wakacyjnym nastroju i otoczeniu. Nasz wykład dzisiejszy, różne znaczenia słowa imię w Biblii. Tym się dzisiaj będziemy zajmować. Temu poświęcimy najbliższą około godzinę naszego wspólnego czasu. Jednym z powodów, dla których ten wykład powstał, jest pokazanie, że Biblia, ale nie tylko ona, nie tylko Biblia, używa terminu imię w większej liczbie znaczeń niż tylko nazwy własnej. Jest to ważne o tyle, że niektórzy wydają się zapominać o tym fakcie, albo nie widzieć tego faktu, nie dostrzegać go. Na przykład bracia z Towarzystwa Świadków Jehowy, gorliwie informujące ludzi, jakie jest imię Boga. Gdyż ich zdaniem właśnie o to Bogu chodzi. Gdy mówi, że objawi swoje imię, że uświęci swoje imię przed ludźmi, to chodzi mu o to, żeby ludzie dowiedzieli się, jakie jest jego imię, jako jego nazwa własna. Z tego powodu ogłaszają wszystkim, że imię Boga to Jehowa albo Jahwe, zależnie jakie tam samogłoski dodamy, tak by ludzie wiedzieli, kogo mają chwalić i przypadkiem nie chwalili nie tę osobę, co trzeba. To imię nawet zostało wprowadzone do nazwy ich organizacji, Świadkowie Jehowy, chociaż jedynymi świadkami Jehowy, których Biblia tak nazywa, świadkami, są Żydzi. Są Żydzi, którzy to Żydzi, jak na ironię, nie są przez dzisiejszych Świadków Jehowy z tej organizacji uznawani za lud Boży. Mało tego, są uznawani za naród całkowicie raz i na zawsze odrzucony od łaski Bożej i żadnymi Świadkami Jehowy oni już, Żydzi, jako naród nie będą. No, okazuje się, że będą. W niedługim czasie zobaczymy, jaką rolę ten właśnie naród, wcale nie odrzucony na zawsze od łaski Boga, tylko na pewien czas wieku Ewangelii, jaką rolę ten naród odegra w boskim planie właśnie jako ogłaszający prawdy Boga. Gdy oczywiście zauważą, dostrzegą swój wielki narodowy błąd w postaci nierozpoznania i odrzucenia Jezusa. Ale mówiłem, że Biblia mówi o nich, że są świadkami Jehowy, Żydzi, jako naród, więc dobrze byłoby to poprzeć odpowiednim cytatem. Możemy o tym przeczytać w Izajasza 43 rozdziale. Izajasz 43, 10 do 15, czyli troszeczkę więcej wersetów niż jeden. Izajasz 43, od 10. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem, opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem. I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać się z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski. Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień. W biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków. Przemieniem, nie przemienia, wbiadanie przemienie. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Tyle na temat tego, kogo Biblia nazywa świadkami Jehowy, a teraz przechodzimy już bardziej do naszego właściwego tematu. Czyli jak z tego, co przed chwilą powiedziałem, już wynika, że Bogu nie chodzi o wychwalanie, uświęcanie, wychwalanie Jego imienia jako takich lub innych liter, które to imię tworzą. Wcale nie. Nie chcę, aby mu tak oddawać w ten sposób chwałę. Takie twierdzenie, że trzeba poznać to imię, oddawać chwałę temu imieniu, są dziecinne i bardzo spłycają to, czego Bóg oczekuje od ludzi. Od nas, od tych, którzy mienimy się być naśladowcami Jezusa. Mam nadzieję, że stanie się to jaśniejsze po wysłuchaniu tego wykładu, w jego trakcie. Bardzo dużo wersetów tutaj będziemy mieli. Żaden inny pojedynczy wykład mój nie ma takiej liczby wersetów w sobie, no bo skoro różne znaczenia słowa imię w Biblii, no to wiadomo, że wiele, wiele wersetów z tym słowem imię w jego różnych znaczeniach muszą się tutaj znaleźć. Zacznę od tego, że ten rzeczownik imię także w języku polskim ma więcej niż jedno znaczenie. Czyli imię to nie tylko w języku polskim nazwa własna, ale oczywiście takie znaczenie jest i można go wymienić, należy jako pierwsze, no najczęściej pewnie używane, ale w języku polskim słowo imię można używać w znaczeniu opinii, reputacji, na przykład mieć dobre imię, dbać o dobre imię, rzucić cień na czyjeś dobre imię, odebrać możemy komuś dobre imię, Ktoś sobie może zasłużyć na jakieś imię, na przykład prekursora w jakiejś dziedzinie. Można się cieszyć dobrym imieniem. Inne znaczenie słowa imię w języku polskim to charakter, cechy danej osoby. Na przykład przygnęło do niemie imię sprzedawczyka albo zdrajcy. Albo splamić czyjeś imię, szargać, skalać to imię. Inne znaczenie słowa imię w języku polskim to upoważnienie. Mówimy bowiem, że ktoś występuje, a mówi albo cokolwiek robi w czyimś imieniu. W czyimś imieniu z jego upoważnienia. Albo kolejne znaczenie dobro, korzyść. Na przykład robi coś w imię zasad, czyli dla korzyści. Tak? Dla dobra zasad, żeby zasady były poszanowane. Albo robimy coś w imię dobrze pojętej współpracy, dla dobra tej naszej współpracy. Więc w imię dobrze pojętej współpracy spotkajmy się, zjedzmy razem posiłek, porozmawiajmy albo nawiążmy jakiekolwiek inne kontakty w tym celu, w imię dobrze pojętej współpracy. Albo kolejne znaczenie, sława, rozgłos. Na przykład mówimy, że ktoś zrobił sobie wielkie imię, zdobył sławę, rozgłos. Tyle wstępu, żeby uświadomić wszystkim, że język polski też tego terminu imię używa w wielu, wielu różnych znaczeniach. A teraz, gdy przejdziemy do znaczeń biblijnych, będzie ich 7 w sumie, i gdy będziemy je po kolei omawiać, to zobaczymy, jak w dużym stopniu one pokrywają się ze znaczeniami słowa imię w języku polskim, o których przed chwilą wspomniałem. No to cóż, zaczynamy w takim razie od pierwszego znaczenia. Jako, że jest to najczęstsze znaczenie, zaczniemy od znaczenia imienia jako nazwy własnej. Imię to z pewnością nazwa własna. Nie ma co tutaj za dużo dowodów nawet przedstawiać, bo to jest jak gdyby oczywiste dla każdego, ale przeczytam, no i wypada zacząć od samego Boga JHWH, który w Biblii jest tak przedstawiany tymi czteroma spółgłoskami wymawianymi jako Jehowa lub Jahwe. To drugie wydaje się lepsze, ale nie będę tego wyjaśniał, wyjaśniłem to w wykładzie Jestem, który jestem, do którego odsyłam poszczegóły, dlaczego Jahwe wydaje się lepszą wymową niż Jehowa, ale cztery spółgłoski JHWH nas na razie interesują i na przykład w 1 Mojżeszowej 14 rozdziale, a w wersecie 22 Abraham używa tego terminu JHWH, mówiąc o Bogu. Lecz Abram, tak, czytam 1 Mojżeszowa 14, 22. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Niestety w polskich przykładach najczęściej nie ma tego terminu JHWH, on tu jest ukryty pod terminem Pan. Podnoszę rękę swą do JHWH. Tak oddano to w polskim przekładzie. Albo jesteśmy w 15 rozdziale, zaraz obok, gdzieby daleko nie szukać. Werset drugi. Wtedy Abraham odpowiedział: Panie Boże. Tutaj znowu pod Panie mamy Adonai w hebrajskim, a pod Boże jest JHWH. Więc Panie JHWH, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. No i możemy jeszcze zobaczyć 7, 8 werset tego samego rozdziału. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, w oryginale JHWH, Jam jest JHWH, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Sam Bóg używa tych czterech spółgłosek o sobie. A on odpowiedział: Panie Boże, czyli Panie JHWH, po czym poznam, że ją posiądę. I możemy jeszcze zobaczyć do trzeciego rozdziału, 1 Mojżeszowej, tylko tutaj najlepiej przeczytam to w tłumaczeniu dosłownym z kodów, ponieważ różne przykłady biblijne niekoniecznie oddają to tak, że widać dokładnie, że jest tam słowo imię, bo można na przykład przetłumaczyć, że nazwał swoją żonę Ewa, a dokładnie według kodów i zapisów, tak, które idą za zapisem hebrajskim, i nadał Adam imię żonie swej Ewa. Bo ona była matką wszystkich żyjących. Tak mówi ten werset. A żebyśmy zrozumieli sens tego wersetu, dlaczego to nadał swojej żonie imię Ewa, bo była matką wszystkich żyjących, to że Ewa w hebrajskim Hawach to życie. Wobec tego Ewa, życie, pasuje jako matka wszystkich żyjących, bo rzeczywiście ona zaczęła rodzić pierwsze dzieci i następne kobiety robiły to po niej i robią tak do dzisiaj. Tyle jeśli chodzi o pierwsze znaczenie, biblijne znaczenie słowa imię, imię jako nazwa własna. Nie ulega wątpliwości, że w takim znaczeniu ono w Biblii, słowo imię, występuje. Przechodzimy do drugiego znaczenia słowa imienia, natura. Imię w Biblii używane jest także w znaczeniu natury. I pierwszym wersetem, jakim się posłużę, będzie Izajasz 62:2. Więc zaglądamy do Izajasza 62 i wersetu 2. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą albo określą. To jest mowa o nowym imieniu, które otrzyma nasz Pan, bo o nim tutaj mowa, ujrzą Jego chwałę, dostaje nowe imię, między innymi nową naturę. Jak zauważymy w trakcie naszego wykładu, te różne kolejne znaczenia będą się czasami przeplatać. Na przykład powiemy za chwilę, że słowo imię może mieć w Biblii także znaczenie urzędu. No i w tym przypadku, kiedy mamy mowę o naszym Panu, że dostanie nowe imię, no to tym nowym imieniem na pewno będzie nowa natura boska, nigdy wcześniej jej nie miał, ale nie możemy wykluczyć, że tu także wchodzi przecież urząd, bo nigdy też nie miał takiego urzędu, jaki będzie miał podniesiony do boskiej natury. No ale boska natura, jak wydaje się, by to być pierwsza, bo bez tej boskiej natury nie byłbym tym w urzędzie, jakim będzie, więc wymieniam ten werset przy tej okazji, ale na pewno tu pod tym imieniem można także rozumieć urząd, jaki nasz Pan otrzyma. Będzie, tak jak wiemy, wszystko zostało stworzone i przez Niego, i dla Niego. I On będzie razem z Kościołem przedstawicielem Boga w całym wszechświecie. Kolejny werset to nadal Izajasz. Nie musimy daleko oddalać się od poprzedniego cytatu. Rozdział 63, a werset 16. Tak Izrael, Żydzi mówią o swoim Bogu JHWH. Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie rozpoznaje. Ty, Panie, tam jest Ty, JHWH, jesteś naszym ojcem i naszym wybawcą. To jest Twoje imię od wieków. I teraz zobaczmy, jaki mamy piękny kontrast w tym wersecie. Abraham nas nie zna, Izrael nas nie rozpoznaje. Dlaczego? Przodkowie tego narodu i nie znają Izraela i go nie rozpoznają, bo są martwi w grobie. Nie są wieczni, nie są nieśmiertelni. Ale Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem na zawsze i na wieki, naszym wybawcą. To jest Twoje imię od wieków. Imię, natura, od wieków. Nigdy nie przemijająca, istniejąca, zawsze nieśmiertelna. Wyraźnie tutaj to imię występuje w znaczeniu natury, bo kontekst tego wersetu na to wskazuje. Na pewno nie chodzi o nazwę własną JHWH w tym kontekście, gdzie mamy kontrast między nieprzemijalnością Boga, który zawsze jest gotowy wybawiać swój lud, a Abrahamem i Izraelem, czyli Jakubem, którzy nic nie wiedzą o dzisiejszych swoich potomkach, ani nie rozpoznają ich, no bo nie żyją, są martwi. Żydów 1:4. Przenosimy się do Nowego Testamentu i w tym Nowym Testamencie list do Żydów 1:4. Tu mamy mowę, będziemy mieli mowę o nagrodzie dla naszego Pana Jezusa. Żydów 1:4. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Mamy znowu tutaj powiedziane o odziedziczeniu bardziej znamienitego, wspaniałego imienia przez naszego Pana, niż imię, które posiadają aniołowie. No i znowu na pewno nasz Pan w pierwszej kolejności po swoim uwielbieniu wyprzedza swoją naturą wszystkich aniołów, bo stał się jednym, tak, drugim w historii posiadacza boskiej natury, no ale nie możemy wykluczyć i urzędu, który w związku z tym mu się także należy, i czci, też będziemy o tym mówili w jako kolejnym znaczeniu, więc te znaczenia bardzo często będą przenikały się wzajemnie i w jednym wersecie możemy zauważyć ich 1, 2, 3, bywa, że i 7 wszystkie. Pod koniec wykładu podam parę wersetów, w których w wyraźny sposób mamy więcej znaczeń niż jedno, niekiedy nawet całą siódemkę. Tyle o drugim znaczeniu słowa imię, czyli natura. Imię w Biblii w drugim znaczeniu może być używane jako natura danej jednostki, danej osoby, istoty. Kolejne, trzecie znaczenie to cześć albo chwała. Czasami będę używał dwóch albo trzech słów na określenie tego samego, bo są one synonimiczne i czasami będzie lepiej jedno pasowało do kontekstu, a czasami to drugie, więc mam nadzieję, że słuchacze nie będą się dziwili, że na przykład mówię, że trzecim znaczeniem jest cześć, chwała. Cześć, chwała, blisko znaczne słowa. Izajasz 42 rozdział, 8-9 werset. Izajasz 42, 8-9. Ja Pan, a takie jest imię moje, mówi Bóg. Nie odda mojej czci, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia najdawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastąpić, zapowiadam, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Czyli znowu Bóg pokazuje mówi tutaj o swojej wielkości. W wersecie 9 pokazuje, że to, co się stało, jest mu znane, ale jest mu także znane to, co będzie w przyszłości, tak? Co ma nastać, już zapowiada, zanim zacznie kiełkować, to znaczy zanim pierwsze nawet etapy tego czegoś się pojawią, czyli jeszcze nie ma nic, kompletnie nic nie widać, a Bóg już wie, że jak to będzie wyglądało i kiedy się zacznie. Ale werset 9 mówi, że tak, ja Pan, takie jest moje imię, ja Pan, to znowu tam jest JHWH, ja JHWH, takie jest moje imię i nie oddam mojej czci innemu. No to można powiedzieć, sam siebie ten werset tłumaczy, że moje imię, to, że imię to tak, to cześć, kolejne znaczenie. Takie jest moje imię i nie oddam mojej czci, mojego imienia w znaczeniu czci innemu. Werset sam tłumaczy to znaczenie. Idziemy znowu do Nowego Testamentu i teraz do Filipensów 2 rozdziału zajrzymy. A w tymże Filipensów 2 rozdziale będzie nas interesował rozdział, o nie rozdział, rozdział 2, już mówiłem. Filipensów 2, wersety 5-11, mowa o naszym Panu. Znowu to jest nagroda, tak, nagroda dla Jezusa i znowu będziemy mieli kilka znaczeń jednocześnie tego słowa imię. Filipensów 2, 5-11. Takie miejcie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie poczytał sobie tego za rzecz pożądaną być równym Bogu, lecz wyniszczył samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a postacią został znaleziony jako człowiek. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go, uwaga, imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Czyli treść podobna jak ta wcześniejsza, imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Znowu kilka znaczeń jednocześnie. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie inne imię, czyli obdarzył go czcią, no i także naturą, ponad wszystkie inne, z wyjątkiem tych, którzy też są w boskiej naturze. To pod tym względem, jeśli chodzi o naturę, nasz Pan nie ma wyższej niż inni w tej boskiej naturze. Na pewno nie ma wyższej natury od Boga, ani nie ma wyższej natury od członków malczkiego statka swojego ciała, bo wszyscy oni są w boskiej naturze. Ale jeśli chodzi o cześć, no to ma wyższą niż wszyscy inni, z wyjątkiem samego Boga, ale ma większą cześć niż członkowie jego ciała. Można także tutaj się dopatrzeć urzędu naszego Pana, no bo on jest głową tego ciała, tak? Ciała Chrystusowego, wobec tego jako głowa jest najważniejszy w tym organizmie. Nawet po połączeniu go z Kościołem, nasz Pan jest głową tegoż Kościoła, a Kościół jest, stanowi tylko członków jego ciała. Czyli kilka różnych znaczeń pod słowem imię, aby na imię Jezusa zginało się, czyli aby na to imię i na urząd, i autorytet naszego Pana, jaki on ma po wywyższeniu do boskiej natury, zginało się wszelkie kolano, i to mamy, prawda, takie dziwne stwierdzenia niebieskich, ziemskich i podziemnych, prawda? Ci niebiescy to aniołowie upadli, którzy potrzebują powrotu do społeczności z Bogiem, otrzymają go dzięki działalności służby naszego Pana. Ziemski, to wiadomo, ludzie, którzy za życia wejdą do Królestwa, i podziemni to ludzie, którzy są pod ziemią, czyli są w grobach. Nasz Pan w swoim królestwie ma miejsce dla wszystkich i wszystkim zaproponuje powrót do społeczności z Bogiem, począwszy od upadłych aniołów, tutaj nazwanych niebieskimi, także ludziom, którzy żyją obecnie i będą żyli, kiedy się Królestwo Boże zacznie na ziemi, ale nie zapomni także o tych, którzy do tego czasu już zdążyli albo jeszcze zdążą wejść do grobu. No i jeszcze ostatni, jeśli chodzi o to znaczenie trzecie, czyli znaczenie imienia jako czci i chwały, to sprawa z Mojżeszem, druga Mojżeszowa, 9 rozdział, czyli wracamy do początków i w tej drugiej Mojżeszowej, w 9 rozdziale mamy werset 16, mówiący o wysłaniu Mojżesza do Faraona, a więc druga Mojżeszowa, 9:16. Tylko dlatego zachowałem Cię przy życiu, mówi Bóg, by Ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. By rozgłaszano imię moje, moją cześć, moją chwałę, moją wielkość po całej ziemi. Imię. Na pewno nie w znaczeniu JHWH, ani nawet nie w znaczeniu natury, tak, boskiej natury Boga, tak, te dwa znaczenia pierwsze, które mówiliśmy, ale wyraźnie w znaczeniu czci i chwały. Przechodzimy do czwartego znaczenia słowa imienia w Biblii. Jest on tam używane także w znaczeniu reputacji. Mieliśmy dokładnie to samo znaczenie w języku polskim, gdy cytowałem na początku te różne różne znaczenia słowa imię w naszym języku. Reputacja. Zaczniemy od Daniela 9 rozdziału, a werset 15. Daniel 9:15. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postępowaliśmy. Zapewniłeś sobie imię. zapewniły sobie imię, wyprowadzając nas, naród żydowski z Egiptu. To była wielka rzecz. Narody ościenne dziwowały się mocy Boga izraelskiego, który wyprowadził 10 plag, spuścił na Egipt, a potem ten naród prowadził. Wiemy, jak to wyglądało z opisów Starego Testamentu. Niektóre narody były, no, że tak powiem, przejęte, były pod wrażeniem mocy tegoż właśnie Boga i tym Bóg sobie zapewnił imię. No to w jakim znaczeniu sobie Bóg tymi czynami, wyprowadzając za rękę lud z Egiptu, zapewnił sobie imię? No w znaczeniu reputacji. W znaczeniu reputacji, opinii. Jaki to wielki, potężny Bóg Izraela potrafi robić takie rzeczy. Skoro jesteśmy przy wyprowadzaniu z Egiptu, w ogóle przy narodzie żydowskim, no to wróćmy do Ksiąg Mojżeszowych, do 5. I w rozdziale 22, 5 Mojżeszowa 22, będziemy mieli troszeczkę większy cytat, bo od 13 do 19. Taka historia związana z pojęciem dziewczyny, dziewicy, która ewentualnie mogła się okazać, że nie była dziewicą. I tutaj się też pojawia słowo imię w znaczeniu reputacji, tylko znowu tłumaczenia nie wszystkie to ładnie pokażą, ja na to uwagę zwrócę. Ja czytam według Biblii Warszawskiej, inne przykłady będą miały słowo imię w brzmieniu warszawska. Nie, trzeba ją poprawić w pewnym miejscu i powiedzieć, że dosłownie jest w hebrajskim, nieco inaczej niż tutaj tłumacze Biblii Warszawskiej to oddali, ale po kolei. Czyli 5 Mojżeszowa 22 od 13. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty i zniesławi ją. I tu właśnie to zniesławi ją w oryginale jest i wyda o niej imię złe. Wyda o niej imię złe. Oni to zinterpretowali jako, że ją zniesławi. Może być, ale w oryginale jest wyda o niej imię złe. Mówiąc, pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą. Wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. A ojciec dziewczyny powie do starszych, moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, lecz on uprzykrzył ją sobie. I oto wytacza ubliżające zarzuty, mówiąc, stwierdziłem, że twoja córka nie była dziewicą. Lecz tu są dowody dziewictwa mojej córki i rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukażą go. Nałożą na niego grzywnę w wysokości 100 srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, gdyż zniesławił, a w oryginale znowu, gdyż narzucił imię złe, złe na dziewicę izraelską. Pozostanie ona jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić, tak patrzę, żeby niedaleko, tak, nie oddalić przez całe życie. Tak wyda o niej złe imię, to znaczy reputację, tak, wyda o niej złą reputację, bo powie, że nie była dziewicą, co dzisiaj nikogo nie dziwi, nikt by takich rzeczy nie podejmował. Tutaj opisanych w tym fragmencie dzisiaj mała, która panna młoda jest dziewicą, ale w dawnymi czasy w narodzie żydowskim przynajmniej miałaby dziewicą i w większości przypadków była taką dziewicą. A jak nie była, no to widzimy, co mogło się stać. Mógł taki mąż po odkryciu tego faktu ją po prostu oddać rodzinie, rodzicom, jako źle przez nich wychowywano. Wracamy do kolejnych wersetów z czwartego znaczenia, bo na nim jesteśmy, reputacja. Idziemy do Malachiasza, czyli na koniec Starego Testamentu. I w tymże Malachiasza mamy rozdział pierwszy, wersety 11 i 14. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. Bardziej byłoby prawidłowe przetłumaczyć będzie wielkie moje imię wśród narodów, bo raczej do tej pory wśród narodów tego świata nie jest wielkie imię Boga, więc będzie czas przyszły, byłby tutaj bardziej właściwy. Zaraz zobaczymy z następnych opisów, że tak jest, ale nie chodzi nam o to, czy jest, czy będzie, tylko że imię, jeżeli będzie wielkie imię, reputacja o Bogu. Wielkie jest i moje imię, reputacja lepiej będzie, tak jak mówiłem. Wielkie będzie moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach będą spalać kadzidła i składać czyste ofiary na cześć mojego imienia. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów, a lepiej będzie, ciągle czytam jednak oryginał, wśród narodów mówi Pan Zastępów. Jest to proroctwo dotyczące wydarzeń w przyszłości. Wobec tego nasz Pan tutaj, Bóg, nie opisuje sytuacji teraźniejszej. Nie ma tutaj rzeczy opisanych już, żeby stały, były rzeczywistością. One dopiero będą kiedyś w przyszłości, bo tak się stanie. Tak się stanie. Przypowieści Salomonowe, cofamy się troszeczkę do tyłu, do mądrych rzeczy zapisanych przez mądrego Salomona. Przypowieści 22.1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. lepsza przychylność, albo przyjaźń, albo łaska, można różnie to słowo przychylność tłumaczyć, lepsza przychylność, przyjaźń, łaska niż srebro i złoto. Początek wersetu jest dla nas najciekawszy. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. W jakim znaczeniu jest imię cenniejsze niż bogactwo? Na pewno reputacji, tej opinii, jaka o nas jest utrzymywana, to, co o nas ludzie sądzą. To jest ta prawdziwa wartość, a nie srebro czy bogactwo. 1 Tymoteusz 3,7, czyli szybki skok do Nowego Testamentu i to do jego części tej drugiej, bo 1 Tymoteusz tam się właśnie mieści. 1 Tymoteusz 3,7. Tutaj mamy wymienione kryteria na starszych zborowych i jest tutaj mowa o jednym z tych kryteriów w sposób następujący, w tym wersecie 7, 1 Tymoteusz 3,7. A powinien też się cieszyć dobrym imieniem, taki kandydat na starszego zborowego. Dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Powinien się cieszyć dobrym imieniem, dobrą reputacją, dobrym zdaniem, dobrą opinią o nim, także wśród tych, którzy nie są członkami zboru, wśród sąsiadów lub współpracowników w pracy. Tyle, jeśli chodzi o czwarte znaczenie. Zostały nam jeszcze 3 do omówienia i właśnie w tej chwili przechodzimy do 5. Najwięcej czasu mu poświęcimy, można powiedzieć najważniejsze. Najważniejsze, też najwięcej wersetów odczytam w związku z tym. Imię w znaczeniu charakteru. Imię w Biblii używane jest także w znaczeniu charakteru. Pierwszy werset, jaki odczytam pod tym nagłówkiem, tak, pod tym znaczeniem słowa imię, imię jako charakter, to Izajasz 52, 5-6 werset. Lecz teraz co mamy robić, mówi Pan? Gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan, a moje imię ustawicznie jest lżone, dzień po dniu. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi o to jestem. Imię jest moje lżone, ustawicznie. Jak można lżyć boskie imię? Co takiego? Można mówić, że te spółgłoski są jakoś nie takie, tak poukładane, mają kształt nie taki, dźwięk w wymowie brzydki. Lżone jest imię, jest lżony boski charakter. Przez różne błędy na jego temat opowiadane, na przykład taka nauka o piekle, że Bóg stworzył piekło, w których będą się męczyć wszyscy grzesznicy. To nie jest lżenie boskiego imienia? Jeśli ktoś dzisiaj jeszcze wierzy w piekło, niech się zastanowi, czy nie ubliża to charakterowi Boga. Bo jeżeli nawet możemy sobie wyobrazić największego grzesznika z grzeszników, najbardziej podłego z podłych, no to po co go wiecznie męczyć w piekle? Czy nie lepiej pozbawić go życia, żeby go nie było, niż żeby się męczył, a Bóg i inni doskonali będą na niego patrzeć? I co? Satysfakcję czerpać z jego cierpienia? To diabelska nauka. Nauka diabelska nie zrodziła się w umyśle Boga, nie ma jej także w Biblii. Wymyślił ją szatan i przekazał przez swoje narzędzia do wierzenia ludziom, głównie po to, żeby ich tym straszyć i zachęcać do posłuszeństwa wodzom różnych grup religijnych. No ale wracamy do naszych cytatów. Kolejny cytat, jeśli chodzi o imię w znaczeniu charakteru, będzie pochodził z Jeremiasza 23 rozdziału. Idziemy do Jeremiasz 23 i tu mamy wersety 25-27. Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. W jakim znaczeniu? Oni próbują zatrzeć w pamięci ludu imię przez swoje sny, czyli przez swoje wymysły, takie swoje nauki, to, co im się przyśniło, to, czego Bóg im nie przekazał, żeby mówili, głosili, a oni to ogłoszą, mówią, to w takie to przez te wszystkie błędy próbują zatrzeć w pamięci obraz pięknego charakteru Boga. Tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Nie zapomnieli, że JHWH ma taką nazwę własną, tylko że praktyki Baala często uprawiali, na przykład swoje własne dzieci za życia, zdrowe, żywe dzieci, kładli na rozpalone ogień do gorącości ręce posągu Molocha, i te dzieci w męczarniach tam umierały i była to ofiara z ich strony dla tegoż Baala. Coś, co Bóg zabraniał w ogóle kiedykolwiek czynić i nikogo nie pozwalał składać w ofierze sobie, A oni tak robili. Zapomnieli o imieniu Boga, o charakterze Boga, którego to charakter nigdy by na coś takiego nie pozwolił. Nawet Bóg mówi, że nawet mu takie coś by do głowy nie przyszło. Nawet by mu do głowy nie przyszło jako myśl teoretyczna, nie mówiąc o tym, żeby ją przekazał jako przykazanie, zalecenie do realizacji komukolwiek ze swojego ludu. No ale tak zapomnieli o imieniu Boga, w znaczeniu jego charakteru, że robili takie rzeczy. Robili takie rzeczy z powodu Baala. No i z powodu różnych kłamliwych wymysłów niektórych proroków, którzy opowiadali im nie to, co Bóg im kazał, tylko swoje sny, swoje wymysły. Teraz zajrzymy do psalmu i to będzie psalm 22, a werset 23. Psalm 22, a werset 23 w tym psalmie. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Będę Cię chwalił, jakim jesteś dobrym, wielkim Bogiem. Będę opowiadał Twoje imię. Na pewno nie, że to jest JHWH, cztery spółgłoski, plus jakieś tam samogłoski takie czy inne. Nie, nie. Będę Cię chwalił wielkość Twojego imienia. Twoje imię opowiadał, Twój piękny, wspaniały charakter, bo Bóg taki ma. Bóg taki ma. Nie ma cudowniejszej istoty we wszechświecie i nigdy nie będzie jak nasz Bóg. Wszyscy inni, łącznie z naszym Panem, to tylko kopie tego oryginału. Czy nie, jak niedoścignionego oryginału. Psalm 33:21 to kolejny fragment. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Znowu nie zaufaliśmy Jego tak spółgłoską JHWH, ale Jego imieniu, Jego charakterowi. I my wiemy, że możemy na tego Boga liczyć. Zaufaliśmy i On zawsze jest i będzie z nami. I cokolwiek by się nie stało, nawet coś bardzo smutnego i przykrego, On też jest wtedy z nami. I ostatecznie każdy dla wszystkich wiernych swoich dzieci, nawet złe, przykre, nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia, potrafi obrócić dla duchowego dobra. Duchowego, nie cielesnego tu i teraz, duchowego dobra. Duchowe dobro jest wieczne i jest bardziej wartościowe niż to doczesne. Zatem nie miejmy żalu do Boga, jeżeli nam nie, zdrowie nie idealne nie mamy, albo nie mamy wystarczająco dużych pieniędzy, tak jakby się nam wydawało, albo pięknej pracy, albo cokolwiek innego, przyjaźni jakiejś w tym świecie, bo wszystko to, co od Boga dostajemy, dostajemy po to, żebyśmy duchowo się rozwinęli i byli przygotowani do życia wiecznego. Tamto życie jest wieczne, nie będzie miało końca. To jest wartość. I żeby je uzyskać, zdobyć, wszystko inne jest drugoplanowe. Można trochę pocierpieć w tym życiu. Można coś stracić, czegoś nie mieć, jeżeli tylko dzięki temu będziemy mogli rozwinąć charakter zasługujący na to życie wieczne. To jest prawdziwa wartość. Psalm 34:4. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Skoro mamy wywyższać imię i wysławiać Pana, to w jakim znaczeniu można wywyższać imię? Na pewno nie cztery spółgłoski. Zatem Jego charakter. Łukasz 10:20. Idziemy do Nowego Testamentu. Łukasz 10:20 i tam czytamy tak. Wszakże nie z tego się radujcie, mówi nasz Pan do swoich uczniów, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. Imiona wasze są w niebie zapisane. Jak sądzimy? Imiona litery? Tak, żeby Bóg nie zapomniał? Bóg potrzebuje sobie zapisywać imiona, bo zapomni o kimś? No na pewno nie w tym sensie. I zapisanie imion w niebie to rozwijanie charakteru potrzebnego do przyszłego życia. Ci, którzy poszli za Jezusem i byli zaproszeni do członków Jego ciała, musieli rozwinąć charaktery nadające się do boskiej natury. Że mogli być odpowiednimi członkami ciała Jezusa. On głową, a oni pozostałymi członkami Jego ciała. Oni musieli swoje imiona wypisać w tej księdze w znaczeniu rozwinięcia charakteru odpowiedniego do tejże boskiej natury. I tak każdy, który będzie żył kiedykolwiek wiecznie, musi rozwinąć charakter, czy jak gdyby zapisać swoje imię, rozwijając swój charakter do formy, do postaci niezbędnej do życia wiecznego w takiej czy innej klasie, na takim czy innym poziomie duchowym, czy też ziemskim. I to jest właśnie zapisywanie, że już charaktery zaczęły być rozwijane. Bóg te charaktery widzi. I z chwilą, gdy kończymy nasz bieg, nasze życie tu na ziemi, te charaktery pozostają w Jego pamięci i otrzymują w przyszłości ciało odpowiednie do charakteru rozwiniętego w tym życiu. Ale nie będę tego wątku rozwijał, bo byśmy za bardzo odeszli od tematu. Objawienie 3:5. Idziemy aż do objawienia 3:5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed ojcem i przed jego aniołami. Zawołamy tą księgę żywota i imię zapisane, którego nie będzie wymazane, a mało tego, będzie jeszcze wyznane. No w jakim sensie? Przedstawienie z nazwiska imienia Bogu naśladowców Jezusa, tak jakby Bóg nie znał ich i dopiero Jezus im mu go przedstawi? Bóg doskonale ich znał tutaj na ziemi, gdy byli naśladowcami Jezusa. Widział ich poświęcenie, oddanie, ofiarność, wierność i tak dalej. On nie wymarzy imienia, charakteru rozwiniętego, to jest wartość trwała, ta duchowa wartość, o której mówiłem, która jedyna warta zachodu, starań i wyzna to imię, czyli ten charakter. Ukaże piękno charakteru tego swojego naśladowcy przed Bogiem, tak żeby sprawić Ojcu radość i przyjemność z tego faktu. Skoro jesteśmy w objawieniu, to niedaleko mamy 13 rozdział. Idziemy do 13 rozdziału, a werset 17. Nikt nie może kupować, mowa o tej liczbie bestii, nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I tak nie będziemy znowu wchodzili w szczegóły, ale chodzi o to, w jakim znaczeniu tu się pojawia imię. Mamy powiedziane o tym, że miał przyjść taki czas, że ci, którzy nie mają znamienia imienia albo liczby imienia, tak na czole, na ręce, nie mogą ani kupować, ani sprzedawać. Czyli ci, którzy nie mają imienia tego zwierzęcia, czy nie mają charakteru tego zwierzęcia. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy będą innego charakteru niż to zwierzę, tak, to nie będą mogli ani kupować, ani sprzedawać. Na pewno nie chodzi o zakupy w sklepie spożywczym, na rogu albo za rogiem, ani w żadnym wielkim supermarkecie, tylko działalność duchowa w sferze religijnej. Ci, którzy nie wierzą w nauki podawane przez ogólne, tak zwane mainstream kościoły, są spychani na margines. Ich się na przykład nie zaprasza, bo na przykład mnie nikt z dużych kościołów nie zaprosił mnie, żeby im powiedział wykład na jakikolwiek temat. Bo nie mogę tam kupować ani sprzedawać dóbr duchowych, religijnych, bo nie mam nie jestem z tego samego charakteru, co te główne mainstreamowe kościoły. I zawsze wiemy, że te główne kościoły to mają taką tendencję, że te mniejsze zwykle prześladują, bo te mniejsze głoszą rzeczy, które im się nie podobają. Na przykład wystarczy nie wierzyć w Trójcę, że Bóg jest Bóg, Jezus i Duch Święty jako osoba i wystarczy, że tego czegoś nie uznajesz, to te główne kościoły nie chcą z tobą rozmawiać i mało tego uważają cię nawet za niechrześcijanina. Nie jesteś nawet chrześcijaninem, skoro nie wierzysz w ten ich błąd. Dla nas jest to błąd. Dla nich jest to taka wielka wartość, ta nauka, taka wielka prawda, że nie dopuszczą cię do wymieniania poglądów religijnych, wygłoszenia wykładów i tak dalej, czegokolwiek literatury w formie słownej czy literatury, dlatego że nie wierzysz w te rzeczy. Nie możesz kupować ani sprzedawać na tym rynku duchowych nauk religijnych, ponieważ oni cię na ten rynek nie wpuszczą. Objawienie 16:9. Kolejny werset z objawienia, który chciałbym przytoczyć. A mówi on tak. I byli ludzie popaleni wielkim żalem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, aby mu oddać chwałę. No, bluźnić imieniu Boga to charakterowi Boga. Co to za Bóg, albo gdzie był Bóg, albo gdzie jest Bóg, gdy... I tam każdy ma swoją listę różnych nieszczęść, czy to takich globalnych, jak Auschwitz na przykład, czy też indywidualnych w ich prywatnym życiu, jakieś nieszczęście, tragedia, wypadek, śmierć, pożar domu i tak dalej. Gdzie był Bóg, gdzie jest Bóg, gdy ja cierpię? Dlaczego on nie reaguje? Pewnie jest zły, albo go nie ma, albo się spóźnił, albo cokolwiek innego, bluźnią. I ostatnie z objawienia to będzie 17:5. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Znowu nie wchodzimy w szczegóły, co to za kobieta. Ważne jest, że ta kobieta miała wypisane imię, czyli charakter. Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi, brzydkie źródło. I właśnie to brzydkie źródło nie dopuszcza tych, którzy tego nie mają tego samego imienia, tego samego charakteru do działania, wspólnego działania na rynku prawdy, tak to powiedzmy. Mateusz 28:19. Ten fragment niedawno w innym wykładzie moim cytowałem i omawiałem, ale jest on bardzo, bardzo ważny, więc tutaj też się znajdzie. Tutaj też się znajdzie. To są słowa naszego Pana w Mateusz 28, 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu mamy chrzcząc je w imię. I tu też mamy słowo imię. I to imię tutaj występuje w znaczeniu charakteru. Dwie uwagi, które zawsze przy okazji tego wersetu muszę przedstawić, bo są ważne. Tłumaczenie nie jest poprawne, więc trzeba je poprawić i to w dwóch miejscach. A więc w pierwszym zdaniu nie powinno być idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, bo to nigdy nie było ani nie jest celem Boga, ani Jezusa, lecz czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Tłumaczenie czyńcie uczniami wszystkie narody jest możliwe, ale jest także możliwe czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Różnicę każdy widzi. W związku z tym, że planem Boga nie było, nie jest uczynić uczniami wszystkich narodów. Widzimy, że większość świata to poganie wciąż. I raczej jest, a ci, którzy są chrześcijanami, są, widzimy, jakimi chrześcijanami. Na przykład dzisiaj chrześcijanie prawosławni proszą, mordują się wzajemnie. W czasie II wojny światowej katolicy niemieccy mordowali polskich katolików, no i różnych innych zabijali, kogo tam się dało. Więc tacy to są chrześcijanie. Toczą ze sobą okrutne wojny. Nie potrzeba być poganinem, żeby można nawet powiedzieć, że poganie mniej zabijają się wzajemnie niż chrześcijanie się zabijali w historii wzajemnie. Więc nie czyńcie uczniami wszystkie narody, to nie był plan Boga ani Jezusa, tylko czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Już nie tylko z narodu żydowskiego, jak to było do czasów naszego Pana, tylko nasz Pan mówi, wychodzicie poza naród żydowski. Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Głoście na świadectwo. Nie po to, żeby wszystkie narody nawrócić, tylko na świadectwo. Już nie tylko Żydom głoście, jak to było do czasu naszego Pana. Dla potwierdzenia, że to głoszenie miało być we wszystkich narodach, żeby uczniów czynić ze wszystkich narodów, ale głoszenie miało być właśnie na świadectwo, żeby tych uczniów ze wszystkich narodów pozyskać. Pojedyncze jednostki tu i ówdzie, niewielu. To Mateusz 24, 14. Też słowa naszego Pana. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. Proszę, po całej ziemi, ale jak co mówi dalej? Na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Czyli widzimy co? Czy gdy miał nadejść koniec, to narody miały być nawrócone? Nie. Miało być tylko głoszenie na świadectwo wszystkim narodom. No i widzimy, dzisiaj wszystkie narody wiedzą o Biblii. W końcu udało się tą Biblię wyrwać z łaciny. Udało się ją opublikować. Już Kościół katolicki nie więcej nie może jej niszczyć, blokować, palić, prześladować tych, którzy tłumaczą, sprzedają tę Biblię. Bóg ją wyrwał z tych okowów i udostępnił wszystkim narodom na świecie na świadectwo, żeby ci, którzy chcą, mogli czytać i zareagować. Więcej czyta niż reaguje na jej nauki, ale to już jest inna sprawa, tak miało być. I jeszcze dorzucę do tego dzieje apostolskie 17 rozdział, a werset 30, żeby pokazać, że to głoszenie miało potem pójść do wszystkich narodów, ale nie żeby je wszystkie nawrócić, tylko żeby wyłuskać pojedyncze jednostki z tych narodów, bo do tej pory było to ograniczone do Żydów. I o to chodziło naszemu Panu, i o to chodziło także w dziejach apostolskich 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. No bo wszystkich ludzi wzywa do upamiętania, do pokuty. Nie tak jak do tej pory, że się nie interesował nie Żydami, tylko Żydów. Ale to nie znaczy, że oczekuje, że ci wszyscy ludzie będą pokutować. Nie. Ci wszyscy ludzie tylko na świadectwo usłyszeli to, co mieli usłyszeć. A reaguje każdy tak, jak mu serce dyktuje. Druga uwaga do tego wersetu 19, no i także 20 jeszcze, czy może przeczytam obydwa razy jeszcze. Do 19 razem z 20. Idźcie tedy i, już poprawnie, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc je, czytam tak jak na razie jest, je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je, przestrzegać wszystko, co wam przekazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Powinno być skończenia wieku bardziej niż świata, bo końca świata jako takiego nigdy nie będzie, świat się nigdy nie skończy, skończy się tylko wiek. Jakiś układ, porządek rzeczy, który w danym okresie czasu obowiązuje, a następnie przechodzi, kończy się i następuje nowy. Tak? Ten koniec wieku to koniec wieku tego zła i następny wiek będzie już wiekiem tysiąclecia Królestwa naszego Pana, stąd mam ten koniec wieku, ale tłumaczę, wolą zmienić wiek na świat, bo to brzmi bardziej sensacyjnie koniec świata, koniec wieku. Ale to taka, to jest drobna sprawa, biorąc pod uwagę tą grubszą. A gdzie jest grubsza? Ten zaimek je. Dwukrotnie użyty bo raz w XIX, chrząc je, czyli sugerując kogo? Narody. I ucząc je, kogo sugeruje to je? Też narody. No bo tłumacze próbują narzucić interpretację, że nasz Pan oczekiwał, takie dał polecenie i oczekiwał, że wszystkie narody trzeba uczynić jego uczniami, wszystkie narody trzeba chrzcić w imię Ojca i Syna Ducha Świętego i wszystkie narody przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. To nie jest sprawa narodowa, to sprawa jednostek. Na świadectwo we wszystkich narodach, a tylko jednostki. W Grece ten zaimek je nie jest rodzaju niejakiego, tak jak narody, tak? Czyli nie pasuje do narodów, no tłumacze też widzieli, nie widzieli, może znają grecki, może nie znają greckiego, może amatorzy jacyś byli, może uczniowie z pierwszej klasy, nie wiem. Ale zaimek grecki w greckim jest rodzaju męskiego, czyli odnosi się do uczniów, a nie do narodów. Więc powinno być nie je, tylko ich. Dwa razy je, chrzcząc ich, uczniów, w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, tych uczniów pojedynczo wyłuskanych ze wszystkich narodów i potem ucząc ich, tych pozyskanych pojedynczych uczniów, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Nie je, nie je, nie narody. Jezus nie zalecał ani chrzcić wszystkich narodów, ani uczyć je, przestrzegać te narody wszystkiego, co przekazał swoim uczniom. To było dla uczniów, o uczniach, o tych swoich naśladowcach, którzy mieli pójść jaką drogą, szeroką czy wąską za nim? No, wąską, bo mieli być nieliczni. Szeroką drogą idzie świat. Uczniowie jego idą wąską i nie ma tam ich zbyt wielu. Tam jest wąsko. To było znaczenie piąte, można powiedzieć najważniejsze dla nas. I przechodzimy do znaczenia szóstego, w którym znowu użyję aż trzech słów, bo one się znowu pokrywają, przenikają. Szóste znaczenie słowa imię to autorytet, upoważnienie, urząd. To się tak wzajemnie przenika. Druga Mojżeszowa, piąty rozdział, to będzie mój pierwszy cytat na to znaczenie słowa imię. Czyli słowo imię jako autorytet, upoważnienie, urząd. Druga Mojżeszowa, 5, 22 i 3. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim. Z Twego upoważnienia, w Twoim urzędzie, posługują Cię Twoim autorytetem. To byłem tylko ja, nie Ty. Ale ja porobiłem tam w Twoim imieniu, to tak jakbym tak, to tak jakbyś to ty robił. Ja tam ciebie reprezentowałem, tak jak ambasador reprezentuje dany kraj w obcym państwie. Żeby daleko nie uciekać, rozdział 23, tej samej drugiej Mojżeszowej, wersety 20 i 21. 23 rozdział, 20 i 21. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj się i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż, zauważmy teraz, imię moje jest w nim. Imię Boga jest w tym aniole, aniele, który miał prowadzić i strzec. Czyli uważaj na niego, licz się z nim, bo imię moje w nim jest. Mój autorytet, moje upoważnienie, mój urząd. Jakbym ja tam sam był w nim. Skoro jesteśmy w Mojżeszowych, to skoczmy teraz do piątej Mojżeszowej i rozdział 18, a wersety 18 do 20. Zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, mówi Bóg do Mojżesza. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził z nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w imieniu moim słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. W imieniu Boga, w imieniu innych bogów, tak? Upoważnienia, albo z upoważnienia Boga, ale rzeczy, które Bóg mu nie kazał mówić, więc tutaj kary dla takiego proroka Bóg przewiduje, więc w bardzo wyraźny sposób jest to zdarzenie pokazane. To było 18 rozdział, już tak, 18-20. Teraz jeszcze zajrzyjmy do Estery, 8 rozdziału. Estera, 8 rozdział, o i 8 werset. Tam, o ile pamiętam, to bardzo wyraźnie w imieniu jako upoważnienie. Napiszcie więc w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla. I opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem jest opieczętowane, nie może być cofnięte, nie potrzeba tłumaczyć w imieniu króla. Opieczętowane, zapieczętowane, jakby sam król powiedział. Przenieśmy się do Nowego Testamentu i słów naszego Pana z Mateusza 7 rozdziału. Mateusz 7, 22-23, o tych, którzy działają z upoważnienia Jezusa. Przynajmniej niektórym się tak wydaje, że działają. Większość nie działa w imieniu Jezusa, tylko tak im się wydaje. Nieliczni działają w imieniu Jezusa, popadają prawdę, którą On chce, żeby podawali. Niestety większość w imieniu Jezusa przekazuje nieprawdy, wymysły swoje własne, szatana albo innych ludzi. Dlatego nasz Pan wypowiada te słowa, które wypowiada w Mateusza 7, 22-23, a mówi tu tak. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Trzy razy w imieniu, każdy widzi. Z Twego upoważnienia, w Twoim urzędzie, który mówiliśmy, że nam dałeś, w Twoim autorytecie, mówiliśmy tak o tych rzeczach, jak tak, jakbyś to Ty o nich mówił. I Cię zapewnialiśmy, że to nie są nasze słowa, tylko tak właśnie Ty chcesz, żebyśmy głosili. I co wtedy? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. To bezprawie to nie są kradzieże ze sklepu spożywczego, ani nawet te poważniejsze. To bezprawie to wypaczanie charakteru i planu Boga. Nauki ogółu chrześcijaństwa tak wypaczają charakter Boga i tak wypaczają Jego plan, że jest to bezprawie, jest to przestępstwo, które popełniają w stosunku do Boga, Jego charakteru i planu. I jeszcze robiąc to, powołują się na Boga. Występują w Jego autorytecie, z Jego niby upoważnienia, w Jego urzędzie. Żądają nawet jeszcze szacunku dla siebie z tego tytułu, no bo im się ten szacunek ich zdaniem należy. W końcu są narzędziami Boga, które podobno On sam wybrał. Tak niektórzy mówią i działają. No, usłyszą wielu takich, usłyszy to, co nasz Pan mówi w wersecie 23. Nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Nadal pozostaniemy w Mateuszu, 10 rozdziale, wersety 41 i 42. Też ciekawy werset o przyjmowaniu pewnych osób jako takich, z powodu ich bycia takimi, z powodu ich autorytetu, urzędu, tym, kim są. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, tu przy okazji powiem, że chyba Biblia Warszawska tak, mówi jako proroka. Kto przyjmuje proroka jako proroka. To nie jest tłumaczenie, no, tak, to jest interpretacja tłumaczy. W oryginale jest, kto przyjmuje proroka w imię proroka. Czyli z powodu tego, że jest prorokiem, w urzędzie proroka. W autorytecie proroka. A, to jest prorok. No to jako prorokowi należy mu się, nie wiem, szacunek, gościna, wysłuchanie, co ma do powiedzenia, a może nawet zastosowanie się do tego, co on powiedział, jeżeli to prorok Boży. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. To są wspaniałe wersety, o których Bóg mówi, Jezus mówi, że Bóg nie zapomni najmniejszej usługi. Nawet jeżeli kubek zimnej wody podamy komuś w imię ucznia, czyli robię to dla ciebie, bo ty jesteś uczniem Jezusa, robię to tak, jakbym robił to samemu Jezusowi, w imię ucznia Jezusa, to nie straci zapłaty swojej. Tak, cokolwiek byście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mówi nasz Pan gdzie indziej, mnieście uczynili. I to jest właśnie ta sama myśl przez naszego Pana. Dlatego mamy to w imię. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Przenosimy się już poza Ewangelię i w tych dziejach w 8 rozdziale wersety 14-16 nas będą interesować. 14-16. A gdy apostołowie w Jerozolimie, no dobrze, dobrze, 8-14-16, zgadza się. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I potem mamy jeszcze to samo, podobnie, w 19 rozdziale, a w wersecie 5, więc zajrzymy i tam. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Tu mamy dwuznaczność w rozumieniu tego, w ogóle w tłumaczeniu. Nie będę się wypowiadał, czy powinny być w imieniu, czy w imię. Jeżeli mamy w imieniu Jezusa, no to w znaczeniu z Jego upoważnienia, o którym mówiliśmy w Mateusza 28:19. Przed chwilą tam byliśmy, prawda? Jeżeli w imię, no to będzie w podobieństwo charakteru. To, co nasz Pan powiedział, żeby iść i chrzcić tym prawdziwym chrztem poświęcenia w imię w charakter, w podobieństwo charakteru Boga Jezusa, Boga Jezusa i Ducha Świętego obecnego w innych braciach. Wobec tego tutaj tłumaczenie może być w imię albo w imieniu, więc w zależności od tego, jak to oddamy, nie będę teraz poświęcał czasu, żeby to rozważać, bo wykład mój musi skończyć się mniej więcej o stosownej porze, nie może być bardzo, bardzo długi, więc zostawiam to tylko jako informację. No bo na przykład, wróćcie, mam tu otwartą, więc czytam Dzieje Apostolskie 8:16. Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie wstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Czy byli chrzczeni w imię Pana Jezusa, czy byli chrzczeni w imieniu? Oto kwestia, jak należałoby to oddać. Jeżeli w imię Pana Jezusa, no to w jego charakter. Ale z drugiej strony mieli chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie tylko imię Jezusa. Więc może w imieniu Pana Jezusa. I wtedy, jeżeli w imieniu Pana Jezusa, to w imieniu z jego upoważnienia, które dał w Mateusza 28:19. To pozostawiam tą kwestię interpretacyjną, niech każdy sobie sam rozważy. Zresztą podobną sytuację mamy jeszcze w jednym miejscu i tam też zajrzymy. 1 Koryntów 1. Zobaczmy do 1 Koryntów 1. I to jest podobna sytuacja i też w imieniu, niech sobie każdy sam na tym się zastanowi. 1 Koryntów 1, 13-15. Paweł rozważa taką oto kwestię. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? W imię? W imieniu? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie chrzciłem oprócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni albo w imieniu moim ochrzczeni. Czyli pasuje interpretacja ta i ta. Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Czy albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Czyli w imię Pawła? W charakter mój, na moje podobieństwo, czy w imieniu, z mojego upoważnienia? Czy to ja dałem Paweł upoważnienie, żeby chrzcić, tym prawdziwie tak głosić i chcieć doprowadzać ludzi do poświęcenia? Czy to ktoś inny podał? Więc wydaje mi się, że bardziej by pasowało tutaj w imieniu, tak? Z upoważnienia nie Pawła, tylko z upoważnienia Jezusa to się działo. A potem w 15 wersecie, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. No właśnie, w imieniu moim, czyli tak, żeby ktoś nie mówił, że to ja dałem upoważnienie. Albo żeby ktoś nie mówił, że to ja mam być przykładem, że w moje imię, w podobieństwo mego charakteru. Chociaż Paweł jest na pewno w swoim charakterze bardzo przecież pięknie rozwiniętym, rozwijanym i rozwiniętym, jest także dobrym przykładem dla innych. Wobec tego mieści się on także w chrzcie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo ten Duch Święty to właśnie charakter posiadany przez innych braci, więc Paweł tam mógłby jako jeden z wielu być wzorem do naśladowania. Zresztą sam tak napisał, bądźcie naśladowcami moimi, na ile ja jestem Chrystusowy, albo tak jak i ja jestem Chrystusowy, czyli tak jak taki dorobek, jak ja mam w rozwoju charakteru, niech będzie przykładem także i dla was w rozwoju waszego. Więc pozostawiam z tymi myślami słuchaczy w tych wersetach, w sumie tak, w tych trzech grupach wersetów: Dzieje Apostolskie 8, 14, 16, 19, 5 oraz 1 Koryntów 1, 13 do 15, w imieniu, a może czasami tak, a może czasami tak. Dzieje Apostolskie 3, 16 to kolejny werset, na który chciałbym uwagę zwrócić. 3, 16 o uzdrowieniu chromego przez wiarę, tak, przez wiarę w imię. Tak, w imię. To jest też ciekawy werset. Dzieje 3:16. Piotr dokonał aktu uzdrowienia. No i po tym uzdrowieniu, tak, człowieka, który nie chodził, chromy, mówi tak: przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara ta przez Niego dała Mu zupełne zdrowie na oczach waszych. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie. Jest tutaj ciekawe to, że imię Jezusa wzmocniło chromego. Urząd Jezusa, tak? Gdy spojrzymy do wersetu 6, tego samego rozdziału, kiedy już oni spotykają, tak? Piotr spotyka tego chromego i mówi: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Gdy tu mówi w imieniu, to na pewno z upoważnienia. No bo nasz Pan dał im takie upoważnienie. Wiem, że dzięki upoważnieniu Pana potrafili uzdrawiać chorych, przypowiadać przyszłość, mówić obcymi językami. Były to dary ducha, początkowo dane Kościołowi w jego niemowlęcym okresie, by wzmocnić świadectwa, jakie oni głosili, by świat nie tylko mógł zobaczyć, że mówią rzeczy wspaniałe i piękne i święte, ale także mógł zobaczyć moc, która za nimi stoi. Cudowne rzeczy. Tak było w początkowym okresie Kościoła, ale skończyło się wraz ze śmiercią apostołów i tych uczniów, którzy bezpośrednio od apostołów te dary ducha otrzymali. Zatem dzisiaj darów ducha nie ma, przynajmniej nie od Boga. I jeszcze jeden cytat na to znaczenie słowa imię, czyli na autorytet, upoważnienie, urząd, Jakub 5:14. Zaglądamy do Jakuba 5:14. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. W imieniu Pańskim, z upoważnienia Pana, z Jego autorytetu. Oczywiście choruje kto między wami, chodzi o duchowe choroby, nie fizyczne. Nie fizyczne, nigdzie Biblia nie zachęca, żeby jak ktoś jest chory, ma poważną chorobę, na przykład śmiertelną, żeby przyszli starsi zborowi, modlili się nad nim, namościli go oliwą. Ta oliwa to jest tutaj symboliczna, chodzi o prawdę, oliwą w imieniu Pańskim, czyli jeśli ktoś duchowo z powodu grzechu choruje, no to prawda biblijna w takiej chorobie może mu pomóc. I starsi zborowi rzeczywiście mogą być poproszeni o modlitwę i o udzielenie mu w imieniu Pana, z upoważnienia Pana, prawdy, które mogą go podnieść z tejże duchowej choroby. I ostatnie, siódme znaczenie, i na tym już nasz wykład będzie się kończył, to dzieło, sprawa, cel. Znowu kilka słów używam, bo to się tak będzie wzajemnie przenikało. Czasami dzieło będzie lepszym oddaniem, czasami sprawa, czasami cel. Pierwsza Królewska, ósmy rozdział, to jest mój pierwszy cytat. Ósmy rozdział, tak, 16-20, czyli Pierwsza Królewska 8, 16-20. Czytamy takie oto słowa. Od dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z Izraela z Egiptu, nie wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich żadnego miasta, aby w nim wybudowano dom na mieszkanie dla imienia mojego. Dom na mieszkanie dla mojego imienia, dla mojej sprawy, dla mojego dzieła, które prowadzę, dla moich celów, jakie chcę osiągnąć. Aby stał na czele mojego ludu izraelskiego. Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zabudować przybytek imieniu Pana, przybytek imieniu Pana dla jego dzieła, sprawy. Lecz Pan rzekł do Dawida, iż zamierzałeś zbudować dom dla imienia mojego, postąpiłeś dobrze, tak zamyślając. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój syn, twój prawowity potomek, on zbuduje dom imieniu mojemu. I jeszcze, tak, do 20. I Pan dotrzymał swego słowa, jakie wypowiedział, i ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak powiedział Pan, i ja zbudowałem dom imieniu Pana Boga Izraela. Dom, świątynia imieniu dla dzieła, sprawy Boga. Potem jeszcze raz, jeszcze werset 29 tego samego rozdziału. Niechaj Twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką Twój sługa będzie zanosił w tym miejscu. Dom, o którym Bóg powiedział, tam będzie imię moje. W tym domu będzie moje imię, moje dzieło, moja sprawa, moje cele, które będę realizował. Dzieje Apostolskie 21:30 to będzie już trzeci odkrycie, czyli jeszcze nie przedostatni, ale prawie. Cytat na dzisiejszy wykład. Dzieje Apostolskie 21:13. 21:13. Paweł mówi tak. Cóż czynicie, płacząc i rozdzierając moje serce? Ja przecież jestem gotów nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Paweł gotów umrzeć dla imienia Pana Jezusa. Dla Jego sprawy. Dla Jego dzieła. Dla celów, które ten nasz Pan chce osiągnąć. Piękny werset i piękna postawa Pawła. Teraz już będzie przedostatni, objawienie 2:13, a potem jeszcze jeden z objawienia na podsumowanie końcowe. Objawienie 2:13. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Mamy to fragment listu tak naszego Pana do zboru w Pergamie i mówi, że trzymasz się mocno mego imienia. No to w jakim znaczeniu się trzymał mocno imienia? No sprawy Boga, dzieła Boga i Jezusa. I nawet wtedy, kiedy Antypas, świadek wierny, został zabity. On trwał przy imieniu Boga, przy Jego sprawie, przy Jego dziele. I ostatni, to też objawienie, tak jak mówiłem, 14:1. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. Imię w znaczeniu dzieła, sprawy, bo byli oddani temu dziełu i tejże sprawie. Chociaż mówiłem, że to już ostatni werset, to jeszcze tak mi się teraz przypomniał jeden, którym naprawdę zakończę już dzisiejszy wykład. A dlatego mi on się przypomniał, że używa słowa imię w trzech znaczeniach, a robi to tak pięknie, że nie mogę sobie odmówić jego odczytania. Dobrze, że sobie przypomniałem. Mam tutaj wiele innych jeszcze, których już nie będę cytował, bo wykład byłby za długi, a też drugiej części nie będę robił, bo myślę, że temat tego aż nie wymaga tak bardzo. To, co najważniejsze, zostało już powiedziane. Ale objawienie 3:12. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, mówi Jezus. I już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego, nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Dlaczego mówię, że to jest piękne? Bo mamy 3 razy słowa imię i mamy tutaj za każdym razem w innym znaczeniu to imię pokazane, plus jeszcze konteksty. Bo zobaczmy, nasz Pan mówi, że wypisze na tym, który będzie wiernym, jego, tak, na swoim dziecku, na śladowcy. Wiadomo, ma na myśli tych najbardziej z tej najwyższej klasy, członków jego ciała, malutkie stadko, spłodzonych z ducha. Wypisze na nim imię Boga. Tutaj imię najwyraźniej występuje w znaczeniu natury. Wypisze na nim imię Boga, naturę Boga nieśmiertelną. Taką naturę dostanie, takie imię dostanie. Dostanie już imię Boga, tak jak ja dostałem imię Boga, powie Jezus, bo też nie był kiedyś w boskiej naturze, ale został podniesiony, wzbudzony w tej naturze przez swojego Boga i taką naturę także trzymają jego naśladowcy. Potem i jeszcze wypisze na nim co? Nazwę miasta Boga mojego. Gdy mówi o nazwie miasta, miasto to rząd, czyli nazwę, imię miasta to urząd jako członka nowego rządu, nowego Jeruzalem, zresztą mamy tu jest wspomniane, nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga, pod koniec objawienia chyba tak, w 21 rozdziale, czy 20, jest to nowy Jeruzalem, na początku tego rozdziału opisany, jak schodzi, przygotowane przez Boga do ludzi, żeby tu rządzić. Czyli imię występuje tutaj w znaczeniu urzędu. I potem mamy jeszcze co? I jeszcze trzecie imię Jezus obiecuje opisać i moje nowe imię. Moje nowe imię to moje imię, tak jakby moje własne, Jezus mówi. Już nie imię Boga, nie imię miasta, ale moje imię, bo członkowie jego ciała tak są jego małżonką. W jednym obrazie jest tu obraz człowieka, Jezus jest głową, oni są członkami ciała, ale w innym obrazie Jezus jest mężczyzną, a Kościół jest kobietą, prawda, która się połączy z tym z naszym Panem jako mężem i będą razem stworzyć jeden twór, jeden jak gdyby organizm i otrzyma moje nowe imię, czyli otrzyma cześć. Imię w znaczeniu czci. Jedno z naszych znaczeń, o których mówiliśmy, było. Cześć, chwała. Otrzyma także cześć, no bo skoro oni staną się moją małżonką, moją żoną, to żona uczestniczy w czci, która dawana jest mężowi. Jeżeli mąż jest królem, to małżonka króla, nawet jeżeli pochodzi z pospolitego ludu, widzimy to nawet, tak staje się też królową. Chcąc, nie chcąc, dlatego czasami są różne sensacyjne wydarzenia, jak się książę, król zakocha w kobiecie, która nie jest z błękitnego rodu, no i wtedy czasami go się tak wyrzekają członkowie rodziny królewskiej, albo traci prawa, albo pozwalają mu się ożenić i ona zyskuje. No tak, tak to bywa i tak samo jest w naszym Panu. Nasz Pan ma imię w znaczeniu czci i jeżeli i tak, a chwały z tym związane i Kościół Chrystusowy, gdy stanie się jego małżonką, ma też wypisane tą samą cześć i tą samą chwałę. Taka chwała, jaka należy mężowi, należy także żonie. Tyle w tym temacie. Różne znaczenia słowa imię w Biblii. Omówiliśmy ich 7 z licznymi wersetami biblijnymi na potwierdzenie. Przypomnę pod koniec całą 7. Imię w Biblii to nazwa własna, po drugie natura, po trzecie cześć, chwała, po czwarte reputacja, po piąte i bardzo ważne, charakter. Po szóste, autorytet, upoważnienie, urząd. Przenikają się te słowa. I po siódme, dzieło, sprawa, cel. Znowu się przenikają. Mam nadzieję, że teraz, gdy będziemy czytali wersety biblijne ze słowem imię w tych wersetach, będziemy mogli sobie szybko skojarzyć jedno z tych 7 znaczeń i w każdym przypadku umieć dopasować je, a czasami kilka z nich do danego wersetu, bo jak mówiłem i też widzieliśmy to w niektórych wersetach, bywa, że trudno ograniczyć znaczenie słowa imię w danym wersecie tylko do jednego z tych 7 znaczeń. Można się czasami dopatrzeć ich kilka. No, chociażby znowu mi się przypomina tekst, tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. No i kto to mamy, święć się imię Twoje, w modlitwie. Mamy to w modlitwie pańskiej. Święć się imię Twoje. Jakie znaczenia? Myślę, że cała 7. Święć się imię Twoje. Wszystko, co się zwiąże z Bogiem w tych samych wszystkich 7 znaczeniach, jest uświęcone. Nawet nazwa własna. Jahwe, Tak, Jahwe czy JHWH jest to nazwa piękna, bo nazwa jedynej istoty we wszechświecie, która nie ma sobie równych pod względem dobroci przede wszystkim, ale także i wielkości i mocy. Ale wysuwam dobroć, miłość Boga na pierwszy plan, a nie jego moc, bo ona ujmuje za serce. Moc bardziej budzi szacunek, którą Bóg ma. Natomiast dobry charakter, piękny charakter, dobrotliwość naszego Boga pociąga nas do Niego i czyni nas Jego chętnymi dziećmi, którymi chcielibyśmy być i w Jego królestwie żyć wiecznie, czego wszystkim nam życzę i dziękuję za uwagę.